Zobaczcie, tutaj Everest. Jestem na wysokości 7800. Doszedłem do takiego miejsca. Zobóz czwarty. Tam za mną Nubce. Nie, tutaj Nubce. Tutaj Lhotse. Jestem naprawdę dorąbany. 9,5 godziny. Muszę jeszcze wykopać platformę. Jest troszkę steep. Na szczęście znalazłem dużą łopatę.
Cześć, witajcie w piątym raporcie z Himalajów. Nasz raport tradycyjnie zaczniemy od Lhotse, na którym działa Piotr Krzyżowski, u którego naprawdę dużo ostatnio się dzieje. Jego celem jest samotne wejście na szczyt Lhotse bez wsparcia aparatury tlenowej oraz bez pomocy szerpów. Polak 6 maja rozpoczął swoje ostatnie wyjście aklimatyzacyjne, którego celem było założenie obozu 4, a następnie nocleg w nim. Piotr przesłał mi krótkie wideo, które nagrał po ciężkim podejściu do obozu 4. Kolejny materiał to relacja nagrana tuż po zakończeniu dwugodzinnej pracy, takiej ciężkiej, mozolnej pracy przy rąbaniu w zmrożonym śniegu platformy pod namiot.
Chyba słyszycie, jaki jestem dorąbany po 2 godzinach kopania w tak zwanej czwórce Lhotse. Siedzę w namiocie, ale to dopiero połowa sukcesu. Na razie są tylko dwie szable. Muszę zacząć gotować, jeść, a przed snem muszę ten namiot przyfiksować, bo jestem na zboczu i nie chciałbym obudzić się. Dostałem się taki że rzadko. 9,5 godziny podejścia i jeszcze 2 godziny rąbania zmrożonym w śniegu. To solo climbing to jest k***a. Przepraszam, że przeklinam. Ciao.
Obecnie Piotr znajduje się w bazie pod Everestem, w której odpoczywa i czeka na dogodne okno pogodowe, które umożliwi mu atak na szczyt Lhotse. Everest. 7 maja miało miejsce pierwsze wejście na szczyt Everestu w tym sezonie. Tybetański zespół poręczujący drogę na szczyt od strony północnej, a więc chińskiej, dokończył ubezpieczanie drogi i wszedł na wierzchołek góry. Od strony nepalskiej, od której wspinają się Polacy, Sherpowie wciąż są w trakcie zakładania poręczówek i ta droga nie jest jeszcze skończona. Praca ta najprawdopodobniej zakończy się dzisiaj lub jutro. Następnie oczekujący od kilku dni w obozie drugim klienci i ich przewodnicy ruszą na szczyt. Oczywiście, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe. W bazie pod Everestem cały czas znajduje się Karol Adamski, który nie zdecydował się schodzić lub zlatywać niżej na odpoczynek, jak pozostali Polacy działający na najwyższej górze świata. I tak Karol Adamski zrelacjonował to, co aktualnie dzieje się w bazie.
Witaj, witaj. Dzisiaj od rana śnieży, więc nie ma dobrych wieści. Piotra jeszcze nie widziałem, żeby schodził z Lhotse, ale pewnie pojawi się po południu. Dzisiaj miała dolecieć do mnie Agnieszka z Radżanem i z Jafarem. Jest taka chmura, że raczej śmigło się nie przebije. Jeszcze dzisiaj żadnego nie słyszałem, więc tak to wygląda. Około 10, 11 będziemy starali się uderzać już do góry, więc jak najbardziej nie mogę się tego doczekać. I pewnie ludzie w Polsce też, więc wszystkiego dobrego i w kontakciku.
Agnieszka Maszewska obecnie znajduje się w górach Szerp, dzisiaj tam zanocuje, jutro najprawdopodobniej dotrze do bazy, jeszcze w ramach takiego treningu wejdzie na Kala Patar, więc koło południa jutro już będzie gotowa do dalszego działania w bazie pod Everestem. Również Jakub Patecki dotarł już do bazy pod Everestem, jest on zdrowy, pełny sił I z tego, co mi pisze, ma mnóstwo energii do dalszego działania, więc on także oczekuje na sprzyjające okno pogodowe. Z kolei Szymon Jaskuła, działający z agencją Satori, wrócił do zdrowia i w ciągu kilku najbliższych dni powinien dotrzeć do bazy pod Everestem. Wysłał mi on takie krótkie wideo, w którym opowiedział 2 dni temu już o swojej sytuacji.
Witam serdecznie wszystkich z Katmandu, ze szpitala HAMS, w którym przybywam od 3 dni na terapii, ponieważ na ostatniej rotacji aklimatyzacji nabawiłem się hypa, czyli obrzęku płuc, na szczęście niezbyt groźnego, oraz trochę wody mi się tam nazbierało i to była jedyna po prostu możliwość, żeby przedłużyć swoje szanse jeszcze na atak szczytowy, czy to na Everest, bądź na Lhotse. I od 3 dni jestem poddawany intensywnej terapii i wiadomość jest taka, że na szczęście jutro już opuszczam szpital w Katmandu, spędzę jeszcze jakieś 3 dni na drobnej rekonwalescencji, a z końcem tygodnia wracam do base campu i praktycznie szykuję się na atak szczytowy, najpierw na Everest, a później na Lhotse. Mam nadzieję, że sił starczy, więc dzięki wam wszystkim za to, że trzymacie kciuki, wspieracie i proszę jeszcze trochę o dobrej energii. I jeszcze jedna taka mała prywata. Pamiętajcie proszę o zrzutce Himalaje dla zwierzaków. Razem wspomagamy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dziękuję pięknie wam.
Celem Mateusza Waligury jest zdobycie Everestu z poziomu morza, korzystając przy tym wyłącznie z siły własnych mięśni. Dlatego z Indii do Nepalu dotarł on na rowerze, a następnie pieszo dotarł do bazy pod Everestem. Niestety ze względu na infekcję wskazany był odpoczynek na niższej wysokości. Mateusz nie zdecydował się na lot śmigłowcem, no bo byłoby to po prostu wbrew jego filozofii, i pieszo zszedł do miejscowości Dingboche, ale obecnie już powrócił do bazy i tak jak pozostali Polacy oczekuje na okno pogodowe. W ostatnim raporcie wspominałem wam, że najprawdopodobniej atak na szczyt Doroty Rasińskiej-Samoćko został przerwany i kilka godzin później zostało to potwierdzone. Polska himalaistka poinformowała, że 150 metrów przed szczytem podjęła decyzję o odwrocie. Warunki pogodowe drastycznie się pogorszyły, wzmógł się wiatr, a mgła utrudniała orientację. Na szczęście Polka bezpiecznie dotarła do bazy, gdzie planuje odpocząć i czekać na kolejną możliwość wyjścia na szczyt. W tym samym czasie miał miejsce 2. atak na szczyt polskiego zespołu. Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira 5 maja ruszyli w kierunku szczytu. I tak przebieg tego ataku zrelacjonował profil polski himalaizm sportowy. Szybko zdobywali wysokość, walcząc głównie z ekstremalnie niską temperaturą, która rozładowała większość sprzętu elektronicznego. Niestety towarzyszące Bartkowi od dłuższego czasu problemy górnych dróg oddechowych spowodowały decyzję o odwrocie. Zespół wycofał się na wysokości 7950 metrów, chwilę po drugiej. Wspinacze zeszli do obozu trzeciego, zabezpieczyli swój namiot i sprzęt i 6 maja w porze obiadu dotarli bezpiecznie do bazy. W tym samym czasie co Polacy na szczyt zmierzało wielu innych himalaistów i kilkunastu z nich udało się zdobyć wierzchołek góry. Większość z tej grupy stanowili szerpowie. Niestety 8 maja jeden z nich, 54-letni Lakpa Tenji Sherpa, pracujący dla agencji Seven Summit Treks, zmarł w obozie trzecim. Jest to pierwsza śmierć himalaisty na 8000 w tym sezonie i miejmy nadzieję, że ostatnia. Marcin Miotk zapowiedział, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, on ruszy w kierunku szczytu w okolicy 11 maja, więc już za 2 dni. Nie wszystko niestety poszło zgodnie z planem u Waldemara Kowalewskiego, który został okradziony. Jego depozyt w obozie trzecim zniknął, przez co plany musiały ulec zmianie, Być może ten depozyt zniknął w wyniku tych silnych, huraganowych wiatrów. Tego na 100% pewnie już nie będzie się dało ustalić. Udało mi się ustalić, że Polak czeka teraz na śmigłowiec, który dostarczy mu niezbędny, brakujący ekwipunek, a później planuje on kontynuować wspinaczkę w kierunku szczytu, być może z himalajstami rosyjskimi, którzy także znajdują się w bazie pod Bakalu. Niestety kontakt jest bardzo utrudniony, więc nie mam żadnych dodatkowych informacji na ten temat. Na koniec mam dla Was rozmowę, którą dzisiaj po południu nagrałem z Piotrem Krzyżowskim i Karolem Adamskim, którzy znajdują się w bazie pod Everestem. Na początek zapytałem ich, jak duży był opad śniegu wczoraj i czy ta pokrywa śnieżna ma szansę się utrzymać i trochę ułatwić himalajstom podejście do tych wyższych obozów. Niestety internet w bazie jest od kilku dni bardzo zły i przez to ta rozmowa czasami jest trochę zrywana.
No tak. Ja takie mam wrażenia, że jak schodziłem, to gdzieś między 20 centymetrów świeżego opadu było. No jak dobrze sklei.
Jak sklei.
Bo tam też jest gdzie się urwać, bo jak będziesz to będzie trzymało, tam ciepło jak poszło, no to może i to... Wiesz co, od obozu trzeciego w dół jest w miarę cieplej, natomiast wyżej no, jest dość zimno, więc ten świeży opad jest zwiany, więc tam też się wiele nie zmieni. Natomiast od obozu trzeciego do góry tam też niewielu ludzi chodziło, tylko szerpowie, no i tacy ludzie, którzy bez tlenu się wspinają. No bo tak naprawdę ci ludzie, którzy w tlenie robili aklimatyzację, to dla nich jakby maksem było C3, a nawet niektórzy do C3 nie dochodzili, bo im szerpowie mówili, że wystarczy i trzeba wracać. Ja schodząc z mojej... którzy szli jakby takie, wiesz, teamy na Summit Day 12 maja. Pytanie, czy ta pogoda się będzie stabilna, bo na chwilę obecną zaporęczowany jest odcinek wyjścia na lotce, natomiast tam nie stoi. Są tam ogromne sterty jakby butli z tlenem, no i przygotowane rzeczy dla ludzi. Natomiast po drodze zejściowej na punktach różnych fixach były zawieszone worki z żółtą liną, więc fixing team jakby już porozkładał sobie liny na odcinkach.
A ty, Piotrek, jakie masz teraz plany? Czy kilka dni chcesz wypocząć i czekać na okno pogodowe, czy w każdej chwili jak się to pojawi?
To trochę w kość. Dwa dni temu byłem na prawie 8000 metrów. No z normalnym jeszcze, wiesz, bagażem swoim przyszłam trochę inaczej jak ludzie, którzy mają tutaj szerpów. Więc dla mnie, ja na pewno się nie będę cisnął i pchał na jakieś pierwsze ataki, bo wolałbym, żeby ta nerwowa, nazwijmy to, część obozu, która tu już siedzi prawie miesiąc, a która miała obiecany ten szczyt, jak najszybciej się po prostu przemieściła, niech tam powychodzą ci, którzy mają powychodzić, żeby też na tej drodze było tych ludzi trochę mniej. Wiesz, w przypadku takim jak ja, Karol, jak mamy plany wspinać się bez tlenu, no to my nie możemy się wbić w jakąś kolejkę i stać i czekać, bo zatrzymanie się na poziomie powyżej 8500 metrów, czy tam 8300 i stanie godzinę w miejscu, no to jest dla nas odmrożenia, no to nie ma o czym mówić.
A w obozie czwartym ty zostawiłeś sobie jakiś taki depozyt, który będziesz wykorzystywał podczas ataku na szczyt?
Spałem w czwórce pod lotce na 7800. Tam wyrąbałem platformę, bo nie zdążyłem dojść do obozu czwartego, a szerpowie, którzy szli jak gdzieś przede mną, się wycofali, zostawili gdzieś depozyt na linach. No a ja już nie miałem wyjścia, więc musiałem znaleźć jakieś miejsce. Dotarłem do takich właśnie starych, zniszczonych namiotów. Jak się okazało, to jest obóz czwarty pod lotce, 7800. Następnego dnia wyszedłem do góry, do przełęczy południowej 7950 i tam zostawiłem swój depozyt. Także ja na przełęczy mam już jakieś swoje depo.
O tych kradzieżach w Himalajach w ostatnich latach mówi się coraz więcej i zapytałem o to Piotra Krzyżowskiego, czy nie obawia się tego, że może coś stać się z jego depozytem, który zostawił bardzo wysoko.
Wiesz co, ja byłem na przełęczy kilka godzin, chodziłem po tej przełęczy, szukałem jakiegoś sprytnego miejsca, żeby ukryć depozyt, ale powiem ci prawdę, no po prostu zaufałem, podszedłem do ludzi, tam była dwójka szerpów, którzy liczyli składowisko butli, które tam mają dla swojej agencji. No, jestem jakimś takim uczciwym i ufnym człowiekiem. Poprosiłem ich, czy mogę do ich worka włożyć mój depozyt i przyłożyć tymi butlami. No bo nic mądrzejszego nie wymyśliłem. No chodzenie, szukanie, wiesz, to też nie jest takie proste, bo tam kurde kamieni jest masę. Znajdź pan fajny duży kamień, włóż pan pod kamień. No to wiesz, to jakby też nie jest proste. No zaufałem trochę ludziom. Liczę na to, że jak już personalnie z kimś rozmawiałem, one oczywiście mówią, że oni nie odpowiadają za to i tak dalej. No nie wiem, słuchaj, no kurde, w życiu trzeba też jakieś ryzyko podejmować, no bo wiem, że tutaj jest bardzo wątpliwe to, że coś gdzieś burza niszczy, bo na przykład w obozie trzecim straciłem cały swój depozyt, namiot za $1000, wiesz, palnik, solary, powerbanki, jedzenie i wiesz, okazało się, że worek z jedzeniem Babanowa przetrwał, a mój worek ze sprzętem nie przetrwał. No więc też można sobie zadać pytanie, czy dla kogoś po prostu był totalnie nieatrakcyjny worek z jedzeniem, więc go zostawił. Natomiast mój worek z nowym namiotem Ferino z Dynamy no był bardzo atrakcyjny, więc powiedzmy wpadł do szczeliny. Nie?
A jeszcze Karola chciałem zapytać, jaki on teraz ma plan, no bo też pisał mi wcześniej, że no ten jego plan aklimatyzacyjny się nie powiódł i czy w tym okresie okna pogodowego on będzie chciał dokończyć tą aklimatyzację, czy jakoś zmieni plan?
Znaczy, z tego, co tutaj czekamy wszyscy u mnie w grupie dzisiaj, przychodzą ci, którzy w nam trzeba zarspali. Będziemy próbowali podjąć dzisiaj bądź jutro jakąś decyzję i jak długo jeszcze mamy czasu, żeby coś tam móc zrobić. To, że wejdę tam, będę próbował bez tlenu, to jest jedno, ale drugie, chciałbym mieć support szerpów od siebie z zespołu w jakiś także no chciałbym być widoczny gdzieś tam przez nich, żeby się coś nie stało. To na pewno. Dlatego no, chciałbym bardzo z nimi uderzyć do szczytu. Raczej nie pozwolą mi, żeby przerwać to po prostu na dwa zespoły, żeby później pójść osobno ze mną. Będę próbował pójść z nimi i teraz do wyjścia będziemy mieli dosyć krótki, jakieś 2-3 dni, no to już nie wyjdę nigdzie na pewno. Także postaram się zrobić co w moich siłach z tym, co już urobiłem. A jeśli będzie to jakiś dłuższy odcinek, no to postaram się jeszcze gdzieś wejść. Tylko tyle, że do wyjścia, do spania w trójce, no to jest potrzebne no 3 dni, żeby się przespać. 2 dni do góry, dzień w dół. Ale czy też mi da coś spanie w trójce bez wyjścia do czwórki, to też nie jestem za bardzo pewien. Także no tutaj bym chyba jednak oponował przy tym, żeby wyjść już razem z nimi i spróbować sił razem zespołowo.
A jest tam już u was, zbliża się 15, i więc ten dzień już zbliża się do końca i dzisiaj szerpowie nie dokończyli jakby tej drogi na szczyt. Nie macie takiej informacji, żeby już ten fix rope team...
Piotr jakąś godzinę temu przyszedł, także jak czekałem na niego, pytałem się swoich szerpów, czy są jakieś plany, jakieś wiadomości z góry co do zafiksowania całej drogi, powiedzieli, że nie. Naprawdę ufam tym ludziom, bo z nimi już tutaj nie pierwszy raz chodzę gdzieś wysoko, więc...
Karola Adamskiego zapytałem, czy pod Everestem również zdarzają się sytuacje, że ktoś ukradł coś albo że próbował coś ukraść. No i usłyszycie teraz jego odpowiedź.
No Maćku, u nas też rąbią. Jak byłem na tej pierwszej rotacji przecież w namiocie, siedziałem sam, tam nie było jeszcze żadnych namiotów innych mojej agencji ani ten. To przez 2 dni co chwilę, wiesz, starałem się tam, wiesz, nie chrunkać, nie ten zasunięty namiot, to podchodzili, wiesz, tam krzyczeli coś tam, wiesz, czy zareaguje, czy ktoś wyjdzie. Ja nie reagowałem i wiesz, i wchodzili normalnie do namiotu i o, przepraszam, wiesz, my tylko chcieliśmy zobaczyć, co tutaj ten, wiesz.
To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału i już za kilka dni widzimy się w kolejnym raporcie A ja zachęcam Was do śledzenia profili polskich himalaistów w mediach społecznościowych, do których zostawiłem link w opisie. Są tam też linki do zbiórek prowadzonych przez polskich himalaistów, więc wszystko tam znajdziecie. Do zobaczenia, cześć!